niektórych mieszkańcach i mieszkankach Warszawy mówi się słoiki. To wspaniałe określenie. Słoiki przywożą ze swoich rodzinnych stron smaki dzieciństwa. Tak wzbogacają Warszawę kulinarną. Dziś będziemy rozmawiać o stolicy właśnie od strony kuchni. O pierogach i pyzach, ale też o doskonałej ofercie dla wegetarian i wegan. Porozmawiamy też o niemarnowaniu jedzenia. Mamy w mieście 46 jadłodzielni. Co roku na targowiskach zbieramy 30 ton warzyw, które trafiają do potrzebujących. Jest z nami ekspertka, blogerka i prezenterka kulinarna Daria Ładocha. Witam Cię i od razu pytam, czy w Twojej kuchni marnuje się jedzenie?
O, bardzo rzadko. No, raczej nie, dlatego że ja kiedyś obiecałam mojej babci, świętej pamięci, która przeżyła wojnę, że jak zostanie mi łyżka śmietany, to ja jej nie zmarnuję, tylko pójdę do sklepu, kupię następną, je zmieszam i wymyślę danie po prostu, do którego wykorzystam tą całą śmietanę.
Czyli jesteś specjalistką od zero waste.
Tak, dlatego że kiedyś w kuchni mojej babci, żeby zjeść surówkę, trzeba było natrzeć buraków, ziemniaków czy marchewki. Żeby zjeść majonez, trzeba było ucierać olej z jajkiem. Więc te wszystkie czynności spowodowały ogromną pokorę i szacunek do jedzenia, plus to, że no, nie było pieniędzy, więc trzeba było tak wycyrklować, tak zarządzać, tak strategicznie pomyśleć o tym jedzeniu, żeby nic nie zostało, a jak coś zostanie, to żeby to wykorzystać.
Ponownie, albo żeby to w jakiś sposób przetworzyć. Ja na przykład mam taki jeden sposób, że gdy gotuję zupę i wcześniej robię ten aromatyczny bulion, to potem staram się warzywa z tego bulionu jeszcze w jakiś sposób wykorzystać. Robię dobrze? Na przykład na pasztet.
O, świetny pomysł.
Taki warzywny.
To zależy, kiedy dodajesz te warzywa, bo też warto je dodać w odpowiednim momencie. Jesteśmy po Wielkanocy, wszyscy mówią, że najlepsza sałatka jarzynowa jest z warzyw z rosołu.
Tak.
No ale jeśli wrzucimy te warzywa do rosołu, który gotuje się 5 godzin, po pierwszej godzinie gotowania się mięsa, no to 4-godzinne warzywa z rosołu mają już mało wspólnego nawet ze słowem warzywo. Więc to też trzeba wiedzieć, jak do tego podejść czasowo.
Wróćmy do tego, kiedy Daria Ładocha była mała, mieszkała w Opolu, mieszkała sobie z babcią i zaczynała gotować. Opowiedz o tych początkach, takich pierwszych wspomnieniach z kuchni, o pierwszych zapachach, które pamiętasz, bo już wspomniałaś o tym, że babcia uczyła cię tego szacunku do jedzenia i tego, w jaki sposób przygotowuje się na przykład takie rzeczy jak majonez i ty dokładnie wiesz, jak to się robi, ale chciałbym o jakąś taką impresję cię poprosić właśnie z Opola, bo to jest fascynujące, gdy czytałem i przygotowywałem się do naszej rozmowy, do naszego spotkania, że ty zaczęłaś gotować już jako właściwie pracować w kuchni, nie wiem jak to nazwać, albo przygotowywać potrawy jako mała, mała dziewczynka.
Bardzo mała. Jest duża kuchnia. Dużo światła. Największe pomieszczenie w domu to była właśnie kuchnia u babci i jest duży blat. Na tym blacie siedzi mała dziewczynka, macha nogami. Na początku pamiętam, że trzeba mnie było tam sadzać.
A 4-5 lat?
Myślę, że około 4. Myślę, że ja nawet nie umiałam tam wejść sama i trzeba mnie było ściągać. I tam siedziałam na tym blacie. Babcia zawsze miała albo wyciągniętą stolnicę, albo makutrę, jeżeli robiłyśmy sernik, albo miała przygotowane talerze, jeżeli panierowanie kotletów. I ja od początku do końca brałam udział w każdym procesie. Na tym blacie nie tylko uczyłam się gotowania, ale uczyłam się, czym jest miłość, czym była wojna, czym jest odwaga. I jak ktoś mnie zawsze pyta, no ale przecież ty nie skończyłaś żadnej szkoły gastronomicznej. Moja szkoła gastronomiczna trwała, myślę, że spokojnie do 12 roku życia od tego 4, 8 lat i ona trwa codziennie. Więc ja codziennie byłam w tej szkole i babcia uczyła mnie nie tylko tego, jak zrobić posiłek, ale jak właśnie wykorzystać resztki, jak zero waste'ować, jak samemu od podstaw pewne rzeczy zrobić. Więc myślę, że ja byłam na takich nawet wydłużonym obozie
kulinarnym.
Tak. I tam nabrałam nie tylko szacunku do jedzenia, ale też do starszych ludzi, do tego, w co wierzą, do odmienności. To była taka moja szkoła życia.
I kuchnia stała się takim miejscem formującym cię, można powiedzieć, takim miejscem edukacyjnym i miejscem, można powiedzieć, spotkań. Tak jak to się chyba dzieje w dzisiejszych czasach. My się w kuchniach lubimy spotykać, w kuchniach lubimy rozmawiać, no i w kuchniach chyba się najprzyjemniej też przebywa ze względu na jakiś taki specyficzny klimat. My te kuchnie często w naszych domach łączymy już w tej chwili z salonami, co sprawia, że właściwie w kuchni spędzamy większość swojego życia. Często, gdy wracamy z pracy do domu i gdy jesteśmy w salonie, ta kuchnia jest bardzo, bardzo blisko.
Tak, ja nawet czasem zawężam to, że to jest stół, że przy stole rozmawiamy, wychowujemy dzieci, opowiadamy sobie, co nam się wydarzyło, więc warto by było pamiętać o tym jednym chociaż posiłku w ciągu dnia, żeby tam razem zasiąść. Wiem, że czasy są trudne i nie mamy takich możliwości, natomiast na Wilanowie czasem spotyka się już mieszkania, które w ogóle kuchni nie mają. Z uwagi na catering, z uwagi na to, że no, ludzie jakby...
Tak zwane diety pudełkowe.
Tak. No i czy to jest dobre? Dobre jest na tyle, o ile wspiera nasz organizm, bo jedzenie jest nam potrzebne do funkcjonowania. Natomiast ja myślę, że sam proces jedzenia też jest bardzo istotny. Jeżeli ktoś nie ma czasu przygotowywać posiłków, korzysta z tego, co współczesność daje. Natomiast ja myślę sobie, że najpiękniejszym czasem, jaki można sobie wyobrazić, tak z perspektywy teraz świąt, wspólne krojenie sałatki. Sałatka jest krzywa, bo Matylda, która ma lat 10, kroi inaczej. Moja mama kroi inaczej, ja kroi inaczej. No, kuchnia to jest też wspaniałe miejsce, gdzie można się pokłócić i pogodzić. Bo zobacz, dużo trudniej jest się pogodzić w łazience niż w kuchni.
To prawda, coś w tym jest. To znaczy w łazience jest tak trochę bardziej ślisko, mi się wydaje.
Tak, albo... i tam się bardziej zamykamy
tak,
na klucz.
Tak, się zamykamy, a w kuchni się otwieramy.
Dokładnie.
Pod wieloma względami. Trochę przenieśmy się jeszcze do takiej młodości, kiedy Daria przyjeżdża z Opola do Warszawy, bo chciałbym się już zbliżać powoli do tej kulinarnej Warszawy i ze swojej kuchni opolskiej przywozi słoiki. Wiesz, że mamy takie określenie w Warszawie i mówimy sobie o ludziach, którzy przyjeżdżają do Warszawy słoiki. I to jest bardzo pozytywne określenie, bo w słoikach przywozimy smaki swojego dzieciństwa, swojej domowej kuchni. Co Daria Ładocha przywoziła do Warszawy, gdy studiowała na Uniwersytecie Warszawskim? Pamiętasz, co przywoziłaś w słoikach?
Tak, ja przywiozłam zupełnie nową wiedzę na temat żywienia. Ponieważ jeszcze pomiędzy Opolem a Warszawą był Wrocław i tam powiedziano mi, że mam jakieś bardzo poważne problemy z jelitami i że to będzie trwało do końca życia, to ja postawiłam swoje własne życiowe weto i powiedziałam nie, jeżeli jelita... Tak. No to przecież można się o nich czegoś dowiedzieć. I wtedy zaczęłam bardzo dużo czytać. O jelitach, o pasożytach, o mikrobiocie.
Jest taka książka, przepraszam cię, że jelita są naszym drugim mózgiem.
Tak, to jest prawda, bo my zawieramy sojusz z naszymi jelitami, z naszą mikrobiotą w momencie swoich narodzin. I tak naprawdę jelita są przedłużeniem mózgu i działa to w dwie strony. Więc dowiedziałam się wtedy dużo o nerwie błędnym, jak w Chinach leczono jedzeniem. I nagle okazało się dla mnie, że farmakologia, no nie tylko dla mnie, ma tylko ponad 100 lat, a nasza ludzkość ma dużo i więcej. Więc coś musiało być na rzeczy, co wspierało te nasze organizmy i my jakoś musieliśmy do tego dojść. Wtedy zaczęły się może moje podróże do Tajlandii. Tam Tajowie mnie nauczyli gigantycznego szacunku do określonych składników i przenosząc to na grunt Polski, zaczęłam dowiadywać się bardzo dużo o kuchni staropolskiej. Czyli ta wiedza medyczna, biologiczna plus ten bakcyl tajski, gdzie oni mi powiedzieli, nie jemy trawy cytrynowej, bo jest dobra. My ją jemy, bo ona nas wpływa w jakiś sposób. Okej, czyli płatki owsiane, burak, czyli marchewka, one wszystkie coś w sobie muszą mieć, co wpływa, że przez x lat nasi dziadkowie, pradziadkowie, oni funkcjonowali, dobrze żyli, byli zdrowi, nie było jeszcze takich chorób cywilizacyjnych, jak mamy teraz.
Nie było też antybiotyków, prawda? A czasami dożywali późnej starości w dobrym zdrowiu.
I wtedy zaczęło mi się to łączyć w jedną całość, czyli połączenie tych kilku światów, czyli medycyna chińska, tajskie podejście, kuchnia staropolska, opowieści babci. Kurczę, teraz rozumiem, dlaczego my robiliśmy te kiszonki.
No właśnie, to co przywoziłaś z tego Opola? Co przywoziłaś do Warszawy?
Ja przywoziłam znaczy moja babcia, jak przeniosłam się do Warszawy, już jej nie było, a mama, moja mama była bardzo młoda, jak mnie urodziła, więc ona tak naprawdę, jak ja się wyprowadziłam z domu, chyba zaczęła przeżywać taką swoją drugą młodość. Więc nie robiła mi przetworów, zresztą do dzisiaj ich nie robi. Jesteśmy w procesie absolutnego przekonywania jej, że jest w wieku takim, w którym przetwory należy zacząć robić dla wnuczków. Więc ja nic nie przywoziłam w słoikach. Ja przywoziłam wiedzę.
Przywoziłaś wiedzę, którą sobie przekładała się na życie w Warszawie, tak?
Tak?
I na gotowanie dla siebie, czy przygotowywanie potraw dla siebie.
Słuchaj, nikt mi nie wierzył. Jak ja mówiłam, że jesteś tym, co jesz, to ludzie myśleli, że to jest takie samo hasło, jak kiedyś Melchior Wańkowicz w swoich plakatach mówił, na swoich plakatach, cukier krzepi.
Tak.
Taki abstrakt w ogóle nie do rozpakowania. I nikt mi nie wierzył. Więc pomyślałam sobie, kurczę, a może zrobić z tego modę.
No w cukier krzepi ja też nie wierzę.
No ja też nie, no ale wtedy to była propaganda czysta, tak, prawda? Ale tak, to było tak abstrakcyjne hasło, bo co to znaczy, że krzepi? Krzepi jest czasownikiem, który jest bardzo trudny
dodaje
do rozpakowania.
Dodaje energii, tak?
Ale krzepi...
Krzepki to jest też silny, prawda?
No właśnie, krzepki. To jest tak, jakbyś
czyli
powiedział...
Cukier dodaje siły? No nie, absolutnie.
No nie. I teraz, czyli to jest abstrakt, cukier krzepi. To jest tak, jakbyś powiedział do swojej małej córki, nie nastoletniej, czyli przenosisz się w przeszłość, bądź grzeczna. Przecież dziecko w ogóle nie wie, co to znaczy bądź grzeczny. Tak. To tak, jak dzisiaj mówimy do zdrowej osoby, bądź zdrowy. No ale przecież ja jestem zdrowy. Dopiero kontekst choroby przywołuje, aha, okej, to o to chodzi z tym, bądź zdrowy, dopiero odczuwasz to, jak jesteś niezdrowy. Więc postanowiłam na własnym przykładzie przetestować to wszystko w Warszawie. I potem, jak już zaczęłam gotować profesjonalnie i pokazywać się w telewizji, co też jest dziełem przypadku, to tylko dlatego, że ludzie zaczęli mi wierzyć. Bo co my z tego zdrowego jedzenia my mamy? Możemy mieć dobry wygląd, możemy mieć to zdrowie, ale możemy mieć coś, co wszyscy zauważą gołym okiem. Możemy mieć energię na to, żeby przeżywać życie, żeby mieć uśmiech, zadowolenie, żeby się uczyć, żeby odkrywać świat. I nagle wszyscy...
Żeby uprawiać sport.
Dokładnie. Skąd ty masz tą energię? Z jedzenia. Nie z suplementów, nie z tego, że piję kawę, nie dlatego, że cukier krzepi, tylko dlatego, że ja wiem, co mam zjeść, żeby mi służyło. I tu się zaczynają schody, bo każdy z nas ma inny kod metaboliczny i dla każdego z nas jest coś innego dobrego.
Czyli ten kod powinniśmy sobie zbadać, tak? Czy też zbadać nasz mikrobion, jak mówią inni?
Nie, ja myślę, że to jest badanie empiryczne, kartka ołówek. Wiesz, bo dzisiaj...
Nie znamy... pijesz kawy naprawdę? Ja piję dzisiaj pierwszą kawę.
Ja już wypiłam.
A, ty już piłaś.
Tak,
zielone,
ja
czyli kawka pijesz.
Rano, oczywiście. I to jest
ja
tak...
rano piję zieloną herbatę.
O, fajnie. Ja na przykład nie mogę rano wypić zielonej herbaty, ale skąd ja to wiem? Zobacz, robimy po kilka fakultetów, tak? Ciśniemy nasze dzieci. Tu studia, musicie znać 5 języków. O, rany boskie. Dobra, uczymy się. Tutaj musimy jeszcze mieć to, i to, i tamto. I nagle...
Tenis, szachy.
Tak, przychodzisz do takiego, do takiej...
A nie wiemy, jak dali. Się odżywiać.
Dokładnie. Ja się pytam, a jak się czujesz po tym? A gdy zjesz płatki owsiane, a na przykład po buraku, a kasza? I my nie znamy odpowiedzi na te pytania.
To
a
prawda.
To są podstawowe. Czy budzisz się w nocy? O której? Trzecia? A czy wiesz, dlaczego budzisz się o trzeciej, a nie o piątej? A dlaczego ci się odbija o 17, a o 18 masz senność? No mam. A dlaczego? Nigdy nie sprawdziłeś, dlaczego między 17 a 18 jesteś senny? Przecież to nie jest normalne. Przychodzą kobiety, nagle przytyłam. No nie jesteś
nie
zła, że
nagle,
przytyłam.
Tak.
To jest niemożliwe, jeżeli przytyłaś nagle, no w ile? No w pół roku 6 kilo.
Coś się wydarzyło.
Oczywiście.
Z przemianą materii,
nasz
z hormonami.
Nasz organizm to jest najbardziej sprawna maszyna na świecie. Przecież zrobiono kiedyś test, gdzie dwie maszyny zaczęły ze sobą rozmawiać. Mówimy tu o sztucznej inteligencji. Wiem, że też masz za nas pewne pytania. I nagle oni wyrwali te wtyczki. Jak zobaczyli, że maszyny mówią do siebie nieznanym językiem dla ludzi, wyłączyli wtyczki. A my jesteśmy takimi maszynami, które nie dość, że tak sprawnie pracują, to jeszcze my jesteśmy w ogóle absolutnie w stanie dogadać się ze sobą, z drugim człowiekiem. Więc wtedy zobaczono, że być może jest coś na rzeczy. Że skoro ta dziewczyna opowiada o tym, wprowadziła modę na zdrowe jedzenie, że to może być super sexy i fajne i łączące ludzi przy jednym stole. Wow, możemy jeszcze razem gotować. Tak wyglądają moje warsztaty tajskie. Wow, a w ogóle można z dziećmi. No będzie bałagan. No ale co? To czego my się boimy? Paru plamek na podłodze?
Tak. Dario, teraz chciałbym cię zapytać trochę o taki rodzaj twojego przebudzenia, bo trochę opowiadasz o Tajlandii, ale... Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że jesteś przede wszystkim wybitną znawczynią, specjalistką kuchni tajskiej. Jesteś osobą, która tę kuchnię propagowała w Polsce wiele, wiele lat temu, zanim te wszystkie modne knajpy w Warszawie i w innych miastach powstały. Przeczytałem, że doznałaś czegoś na wzór oświecenia albo przebudzenia. Opowiedz o tym, bo to jest dla mnie fascynująca historia, a nie do końca ją rozumiem. Poszukiwałaś siebie, byłaś w jakiejś podróży i nagle zrozumiałaś, że no właśnie, że co? Że gotowanie?
Nie, wtedy zrozumiałam, że kuchnia to jest miejsce, w którym jest jeszcze tyle do odkrycia, a udowodnione jest, że ludzie, którzy otwierają się na smaki, otwierają się na inne rzeczy. Czyli dziecko, które my zaszczepimy to, żeby próbowało nowych rzeczy, to jest dziecko, które będzie łatwiej nawiązywało relacje, szybciej będzie chętne na różne dodatkowe zajęcia, mhm. będzie otwarte na nowe doświadczenia. I to jakby psychologia zrobiła te badania, nie będziemy do psychologów teraz zaglądać. Natomiast kuchnia tajska, jak zjadłam pierwsze curry z bakłażanem i z kurczakiem po przyjeździe do Bangkoku 20 lat temu, ja tego spróbowałam, ja się rozpłakałam, bo ja nie mogłam uwierzyć, że ja nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam. Że ja spędziłam całe dzieciństwo na blacie w kuchennym u babci. Ja robiłam mnóstwo rzeczy, a ja tego w ogóle nigdy w życiu nie miałam w ustach takich smaków jak wtedy. I ja nie wiedziałam, co mam zrobić z emocjami. Ja się rozpłakałam i siedziałam na tej ulicy, jadłam z plastikowej jakiejś miski, plastikowym widelcem. Ja obiecałam sobie, że ja pokażę Polakom, tym, którzy nie potrafią, nie mogą lub nie chcą podróżować, że istnieje jeszcze coś dalej, bo moja babcia nigdy nie podróżowała.
Coś absolutnie wyjątkowego i że te smaki, przyprawy tworzą tak niesamowity, powiedziałbym, amalgamat smaków, że sprawiają, że nasz mózg eksploduje w pewnym sensie.
Bo moja babcia nie podróżowała, a zobacz, ile smaków mi dała. I teraz ja pomyślałam, babciu, ja to zrobię. Ja pokażę tym ludziom, którzy nie mogą, nie potrafią, czy nie chcą, tak jak ty nie mogłaś podróżować, że tam jeszcze coś jest. I po 20 latach, od pierwszej podróży, w ubiegłym tygodniu, odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski Kuchni Tajskiej, gdzie przyszła ambasada, dała mi patronat.
A ty byłaś jury.
Ja byłam przewodniczącą jury. To są też świetne porozumienia polsko-tajskie, gdzie to idzie do przodu. Coraz więcej wycieczek sprzedajemy, coraz więcej lotów się sprzedaje. Kiedyś z warsztatów 7 czy 8 lat temu, jak zaczęłam robić warsztaty tajskie, przychodziły tyle osób, by zrobić jeden warsztat na miesiąc. 3 lata później mieliśmy 8 warsztatów w tygodniu, a jest 7 dni. Więc to wszystko bardzo poszło i ci Polacy zaczęli się otwierać na nowe smaki. Ta otwartość na to spowodowała, że coraz nowsze restauracje mogły się otwierać, że te spotkanie towarzyskie nabrały zupełnie innego klimatu. Nawet moja mama leci do Tajlandii, co jestem w ogóle w szoku, bo ona nigdy nie leciała dalej niż po prostu coś, co znała. Czyli wiesz, Niemcy, Włochy, po prostu takie, po prostu to wszystko.
Europa.
Tak. A teraz nawet moja mama kupiła bilet do Tajlandii.
No tak, właśnie jak sobie myślę o Pad Thaiu, to jest taki właściwie już klasyk w tej chwili warszawski. Można powiedzieć, że dostępny nie tylko w restauracjach tajskich, ale również innych azjatyckich, bądź takich restauracjach, które oferują jakąś kuchnię fusion. On stał się takim znakiem firmowym w pewnym sensie niektórych restauracji?
Myślę, że tak, ale tylko z nazwy. Jedną z konkurencji na Mistrzostwach Polski było zrobienie Pad Thaia.
Na pewno musiało być.
I jest to bardzo trudne do zrobienia. To pokazało, że szefowie kuchni mimo wszystko jeszcze nie potrafią się z nim zmierzyć, ale może też dlatego, że ten Pad Thai też jest mało tajskim daniem. To jest porozumienie, danie propagandowe. Porozumienie między Tajami a Chińczykami, więc sam Pad Thai w Tajlandii jest bardzo turystyczny, ale Tajowie sięgają po niego, myślę, że rzadziej. Natomiast Pad Thaia nie jest tak łatwo zrobić.
Bo podobnie jest sushi, prawda? Sami Japończycy nie jedzą sushi, a nam, Europejczykom, kuchnia japońska często bardzo mocno kojarzy się z sushi. No, ostatnio może trochę bardziej z ramenem.
Ale wiesz, cesarz jednak hodował w dziurze ryż przez 100 lat, żeby dobre sushi było, żeby fermentował. Tak, więc to jest teraz tak, że odkąd wynaleziono ocet ryżowy, Japończykom to danie kojarzy się z czymś, co było wybitnie szlachetnym, a teraz jest absolutnie jak pospólstwo, prawda? Więc myślę, że Japończycy dlatego tak podchodzą do tego sushi.
Dario, jaka jest dzisiaj współczesna kuchnia warszawska? Bo już wiemy, że mimo, że może ona się kojarzyć z Bazarem Różyckiego, Pyzami, Flakami i na przykład WZ-ką, to jest ona pewnie jakimś miksem albo czymś takim bardzo różnorodnym. Jak ty postrzegasz warszawską kuchnię przez pryzmat zarówno tego, co jemy, co jedzą warszawianki i warszawiacy, ale też tego, co oferują restauracje.
No my mamy super boom. My jesteśmy w takim dobrym momencie. To trochę tak, jakby kiedyś były takie sklepy, one się nazywały Peweksy.
Tak.
I potem były te Peweksy zarezerwowane tylko dla...
Kupowało tam się za dolary albo za bony towarowe.
Dokładnie. I ja tam chodziłam i te gumy Donald Turbo. Jezu, to było... Tak. Dla dziecka to było jak Disneyland. Tak. No i nagle ten Disneyland rozlał się na inne sklepy. I my właśnie jesteśmy w fazie takiego rozwoju gastronomicznego, że nagle te drogie restauracje, które były, bo wiesz, w Warszawie było mnóstwo kultowych takich restauracji, tak. I nagle się okazuje, że one się rozlały po całej Warszawie. I ja myślę, że my jesteśmy w fazie takiego boomu, takiego zachłyśnięcia, takiego, które idzie w parze z twierdzeniem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mhm. I to wszystko pasuje tutaj w punkt. Myślę, że podróże, które mieliśmy, spowodowały, że ludzie, którzy myśleli o karierze gastronomicznej, nie boją się inwestować pieniędzy. Też uczą się na błędach kolegów, ale też dzisiaj restauracja nie musi oznaczać bon ton. Mhm. To może być super fajny mały lokal, mieć kilka stolików i serwować parę dań, ale na bardzo wysokim poziomie. No ja jestem zafascynowana śniadaniowniami.
Tak, śniadaniownie oczywiście. Teraz sobie pomyślałem o tym, że ta krótka karta również staje się modą, ale przypomniał mi się film sprzed wielu lat, serial House of Cards, gdzie główny bohater Frank Underwood chodzi do Frediego na żeberka. On ma tylko żeberka, wybitne żeberka, takie, do którego potem próbuje chodzić cały Waszyngton, cała ta elita polityczna, z tego względu, że stołuje tam się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli tak, z jednej strony te kuchnie fine diningowe, takie bardzo wykwintne w Warszawie, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, kuchnie, które rozlały się po całej Warszawie, które nie muszą mieć gwiazdki Michelin albo Bib Gourmand, tylko mają 2-3, ale kultowe dania.
Tak, i to jest świetne. Mhm. Wiesz, ja jestem street food girl, ja jestem tajska, więc cały ten fine dining dla mnie bywa przerostem formy nad treścią.
Bywa.
Bywa. Mhm. Czasem jest to fajne doświadczenie, ale to nie jest sposób na żywienie. To jest sposób na spędzanie czasu.
To jest sposób na randkę, na elegancką kolację raz na jakiś czas. Jak
o, to teraz dosięgnąłeś wspaniałego tematu, bo to możemy taką dyskusję otworzyć. Oczywiście ona może się ciągnąć potem w internecie.
Gdzie spędzić randkę?
Co? Co zaserwować kobiecie?
Na randkę?
Na randkę.
No bo w Warszawie. Dobrze,
jest mnóstwo bardzo trudnych tematów wokół tego. Na przykład, jeżeli jest fanką makaronu, no to bolognese odradzam, bo może prysnąć.
Tak.
Sushi, pałeczki może nie potrafić jeść. Stek być może na pierwszą randkę, to nie,
nie wiadomo,
warto się
bo
tak
może
wyprztykać.
To być wegetarianka albo weganka.
Tak,
prawda?
Jak do wegańskiej. No słuchajcie, rozkwit kuchni wegańskiej w Warszawie jest imponujący. Ale to, co uważam jeszcze jest mocno do dopracowania, to zbilansowanie tego posiłku. Ponieważ osobom, które nie jedzą mięsa lub produktów odzwierzęcych, nie trzeba serwować tyle białka roślinnego naraz na jednym talerzu. No i na przykład taka weganka pójdzie na taki obiad wegański, tam będzie za dużo strączków i też różnie może być. Tak. Na naleśniki nie wypada. Tak. Pizza, a jak strzeli ser i pójdzie na rajstopę, to wtedy ta kobieta już nie myśli o tym, że można się pocałować, tylko o tym, że ma plamę. To jest bardzo trudny temat. Warszawskie restauracje powinniście oferować doskonałe menu na pierwszą randkę. Mhm. Cała mapa Warszawy podzielona jest na tinderowców. Kobiety, które chodzą na jedzenie tinderowo skorelowane. I ja kiedyś postawiłam tezę w swojej audycji. Tak. Tinder nie jest do randkowania czy uprawiania
seksu. Tinder jest do jedzenia.
Do jedzenia. Mhm. Więc ja bardzo proszę, stawiam tu tezę. Która restauracja oferuje w Warszawie najlepsze menu na pierwszą randkę, żeby nie było plam, nie było fuck-upów z różnymi pałeczkami i żeby nie było...
Za drogo.
Dokładnie.
Tak jest. Jak oceniasz różnorodność kulinarną Warszawy na tle innych miast? Czy my jesteśmy bardzo różnorodnym miastem? No, możemy porównywać Warszawę z innymi miastami w Polsce, ale możesz też spojrzeć na to szerzej. Czy jesteśmy już tak różnorodni jak, nie wiem, na przykład Berlin, czy jakieś miasta inne w Europie?
Otwieramy się fajnie. Mhm. Jest to bardzo fajna przygoda i właśnie dlatego jest super, że żyjemy akurat na tym przełomie czasów, bo my możemy patrzeć, jak my się ścigamy do tego Berlina. Mhm. Myślę, że różnorodność mamy, ale też wiem, że w innych miastach otwiera się mnóstwo fajnych lokali, tylko wiadomo, też powierzchnia, my powierzchniowo możemy więcej zapełnić tą Warszawę fajnymi tymi punktami gastronomicznymi. Mhm. I fajne jest to, że nie boimy się na przykład otworzyć restauracji z kuchnią etiopską, tak, afrykańską. Ja pracuję na Postępu 5 i tam prowadzę warsztaty. I dookoła, jest to przy Mordorze, otworzyło się mnóstwo małych knajpek, które są bardzo sfokusowane na taki, na klienta, który chce zjeść określoną rzecz. Na przykład jedna to są tylko makarony. Jest 6 makaronów dziennie. Mhm. obok wegańskie sushi, obok hinduska knajpa.
Czyli ta krótka karta, o której mówiliśmy.
Tak, prawda? Ale jest to w jednym miejscu, więc jeżeli 5 dni pracujemy w takim budynku, to przez 5 dni możemy
jeść bardzo różne lunche.
Dokładnie, coś innego. Lunch w dobrej cenie. Też fajnie skorzystać z takiej opcji, jeżeli nie ma się czasu gotować na co dzień. No akurat ja jestem taką osobą, która zawsze łazi ze swoim termosem i z zupą, więc mnie głód nigdy nie zaskoczy, ale też sprawdzam, w jakiej dzielnicy mam spotkanie i zastanawiam się, co tam ciekawego mogę zjeść.
Ta różnorodność faktycznie zaczyna Warszawę bardzo wyróżniać i bardzo dobrze, ale chciałbym cię też zapytać trochę o mody kulinarne, bo o tym można by długo mówić. Ja pamiętam lata 90. w Warszawie, kiedy Warszawa była, no można powiedzieć, taką pustynią kulinarną trochę. Potem zaczęło to się szybko zmieniać i te mody się pojawiały. Najpierw sushi, potem kuchnie azjatyckie bardzo mocno weszły i zostały do dzisiaj z nami. W pewnym momencie burgerownie, pamiętasz, wyrosły jak grzyby po deszczu i było ich mnóstwo. Teraz mam wrażenie, że mamy również modę na kuchnię wegańską i wegetariańską. Wspomniałaś o tym, że też Warszawa staje się taką mekką, można powiedzieć, dla turystów kulinarnych, jeżeli chodzi o no, tego rodzaju restauracje. Co te mody mówią o nas, warszawiakach? Że jesteśmy nienasyceni, że cały czas, że jesteśmy bardzo podatni na wpływy, czy może właśnie zaczyna mówić o naszej otwartości?
Otwartości, na pewno. Tak, Coco Chanel powiedziała, moda przemija, styl pozostaje. Więc i tak będziemy mieć na każdym
czyli
rogu...
mody będą przemijały, a ten styl jedzenia pozostanie w Warszawie.
Tak, Tajka kiedyś przyjechała tutaj do Polski i właścicielka restauracji, którą zatrudniła, powiedziała, możesz wybrać sobie dowolne polskie jedzenie, zapraszam cię. I ona powiedziała, to ja bym poszła na pizzę. No i ta właścicielka mówi, no ty głupia jakaś jesteś, pizza nie jest polska. A ta Tajka, która mieszkała tylko w Chiang Mai, czyli na północy Tajlandii, powiedziała, ja? To dlaczego na każdym rogu ulicy macie pizzerię i kebab?
Właśnie.
I to też dużo mówi o nas, Polakach.
Właśnie, pominąłem kebaby oczywiście, które gdzieś tam również wypłynęły w latach 90. i zostały z nami.
Na Saskiej Kępie i na Niepodległości jest znany kebab.
Oczywiście.
Kolejka jest zawsze.
Zawsze.
Prawda? Tak. To jedzenie na takie finger foodowe jest mało jeszcze bardzo popularne, ale mamy food trucki, mamy okresowe takie miejsca, gdzie można zjeść od ręki. Mi tego brakuje w Warszawie. Jedzenie od ręki, że chcesz podejść, dostać z okienka. No zapieksy oczywiście zawsze są popularne. Ale na przykład takie sabiś, jak z Tel Awiwu, gdzie masz fajną bułkę, w środku dużo warzyw. To się zmienia cały czas, ale to, czego mi na przykład brakuje, to więcej takich, ja to mówię, finger foodowego jedzenia.
Ja lubię śledzia w Amsterdamie na przykład w bułce z piklami. To jest coś, którego dostajesz właściwie od ręki, prawda? W momencie zamówienia on już jest w twojej ręce.
Dokładnie.
Tak szybko jest podawany.
I to jest coś, na co ja bym postawiła dzisiaj, bo my nie mamy czasu na to jedzenie, ale z drugiej strony my mamy ochotę zjeść coś dobrego. Jeżeli ja jestem z dwójką dzieci i myślę sobie, no dobra, muszę szybko coś zjeść, wiadomo, że wybiorę pizzę.
Tak.
Bo wiem o tym, że pizza, licząc piec, 5-6 minut z panią kelnerką, 11, 10 jedzenia, 40 minut zamykamy temat. Kiedy idę do restauracji, w której serwuje się inne jedzenie, no to czas oczekiwania też jest wartością. My mamy posiedzieć, my mamy porozmawiać. W wielu restauracjach za szybko jedzenia nie powinno się nam podać, prawda? Więc wtedy wygrywa pizza. Ale mody są fajne, bo one bardzo nas rozwijają, one bardzo nas uczą, pokazują też sposób pewnego jedzenia, podania. Przecież te udony, rameny, to wszystko teraz. Mało osób wie, że taki ramen to ma ze 3000 kalorii. Więc kobiety idą wieczorem na kolację i właśnie ramen to też nie jest dobra rzecz na randkę pierwszą. I potem nie wiadomo, dlaczego się człowiek czuje tak ociężale. Zależy też, jak jest zrobiony. Ale kuchnia wietnamska teraz, prawda? Dużo takich barów wietnamskich się otwiera. I to jest bardzo fajne, dlatego że to, co powtarzam...
No pho, prawda? Konkurencja między ramenem a pho, prawda?
Tak.
Od zawsze. Ja w Wietnamie widziałem Wietnamczyków, którzy o 6, 7 rano zaczynają dzień od pho. Nam pho kojarzy się już z takim sytym lunchem, takim jednodaniowym daniem, a Wietnamczyk, zanim pójdzie do pracy, zaczyna dzień od pho.
Tak
to
samo
było niesamowite. Tajowie. Tak samo robią Tajowie.
Nie od pho, ale od swoich zup.
Czyli energetyczny taki posiłek, taka energetyczna zupa, która ma na pół dnia pewnie wystarczyć.
To otwiera procesy metaboliczne. Dokładnie to samo, co robi miso. Dlaczego miso przed sushi jemy, pijemy? Dlatego, że jest tam sfermentowana soja, która zupełnie inaczej powoduje trawienie dalszych posiłków. Więc rozpoczęcie Chińczycy od szklanki ciepłej wody.
Tak.
To jest zwyczaj, który przyjęliśmy i wracam do twoich pierwszych pytań. pijemy tą wodę, jemy tą owsiankę, ale nie wiemy dlaczego.
No tak.
Dlaczego pijemy ciepłą wodę na czczo?
Ja słyszałam, że to jest jakiś ajurwedyjski też zwyczaj.
Tak, bo to otwiera procesy metaboliczne. Jeżeli jesteś rozgrzany i masz pobiec na 100 metrów,
tak,
to pójdzie ci dużo lepiej, niż jak jesteś zziębnięty i masz mięśnie zastygnięte. To samo dzieje się z naszym brzuszkiem. Jeżeli my rozgrzejemy narządy, to one jak maszyna, jak lokomotywa zaczynają się rozkręcać.
I powoli pracować.
Ale nie dostają jeszcze żadnego nośnika trawiennego. Czyli my nie dajemy tam nic oprócz ciepła. Woda, która nie jest, nie powoduje żadnych metabolicznych zmian, więc my rozgrzewamy maszynę. I taka maszyna, jak jest rozgrzana, dużo lepiej pojedzie niż taka, która jest po prostu zziębnięta. Więc fajne to są historie i to jest coś takiego, że jak człowiek zaczyna wiedzieć, po czym dobrze się czuje i wiedzieć, które jedzenie mu służy, to nagle zupełnie inaczej wybiera. A to ten wybór stanowi o jakości życia, a nie samo w sobie jedzenie, które dla jednych może być dobrodziejstwem, a dla innych przekleństwem. Mi kasza gryczana nie służy. Ale czy ja mogę powiedzieć, że jest niezdrowa? No przecież nie mogę, prawda?
Polska kasza mi stoi przecież. Jesteśmy, tak. Moglibyśmy zrobić z tego jakiś rodzaj naszej takiej wyróżnialności.
Tak jest.
No tylko, że kasze są trudniejsze, nie są tak szybkie w przygotowaniu, jak na przykład pizza. No chociaż to jest kwestia...
Nie, to jest kwestia, tak samo. Tak, to jest krem z brokułów ja robię szybciej niż pizza w dostawie. Mam już taki patent, że wiesz, jak dzieci są głodne, przychodzą z basenu, to...
Warszawa zaprasza regularnie zagranicznych dziennikarzy kulinarnych, oczywiście i blogerów, no bo to jest taka forma również promocji. Dziennikarze przyjeżdżają i potem piszą o naszej warszawskiej kuchni. Pokazujemy im naszą tradycyjną kuchnię, o której mówiłem, pyzy, flaki oczywiście i to wszystko, co można spotkać. Można było spotkać kiedyś na Bazarze Różyckiego, ale też schabowy, pierogi, no i oczywiście ten nowoczesny sznyt. I ci dziennikarze, z tego co wiem, są bardzo zaskoczeni, że na naszych talerzach jest tak kolorowo, że jest tyle warzyw. Jak byś to skomentowała? Czy te warzywa w Polsce mogą stać się jakimś wyróżnikiem, że ta sezonowa kuchnia, wtedy kiedy pojawiają się te, no za chwilę będziemy mieli jakby wysyp tego wszystkiego, będą nowaliki, mogą być również jakimś wyróżnikiem? Szukam czegoś takiego, co oprócz mód kulinarnych mogłoby wyróżniać kuchnię warszawską i to w taki nowoczesny sposób, czyli nie ten, który już znamy, flaki, pierogi, pyzy, tylko w sposób taki, którym zachwyci się Europa albo świat, bo my jakby chłoniemy te mody i o tym powiedziałaś bardzo dobrze, natomiast mam wrażenie, że sami nie jesteśmy w stanie niczego zaproponować, ale może się mylę, może to skorygujesz, Europie i światu. Chociaż oczywiście już coraz więcej Anglików mówi pierogi, pierogi, pierogi oczywiście, ale czy to będzie wyróżnik nasz, polski?
Ja myślę, że te surówki to jest coś, co nas wyróżnia. Biała kapusta, czerwona kapusta, na ciepło, na zimno. Zauważ, że my w menu...
Cykoria świetna, prawda? W okresie przednówku, tak tuż przed wiosną, kiedy możemy ją jeszcze jeść, a która jest świetna, można ją świetnie przyprawić. Jest fajnie gorzkawa, ale jeżeli ją się dobrze przyprawi, to powstaje z tego fantastyczna surówka.
Tak, i teraz zrobię coś, co każdy z nas widział, ale być może nigdy się nad tym nie zastanowił, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Czy zauważyłeś, że idąc do polskiej restauracji, oprócz przystawek, dania główne, masz dania na ciepło, może jakieś tam kids menu, desery, my mamy ostatnią stronę, dodatki.
To jest dziwne, prawda? Że to jest na ostatniej stronie. Tak, zwróciłem na to uwagę. I tam są surówki, czasami ryż, czasami
ciepło,
ziemniaki.
Ciepło, na zimno, tak, biała kapusta. Tak. I to jest właśnie nasz wyróżnik. Tylko, że ona jest tak niedopieszczona i tak niedoceniona, że to jest jakby odpowiedź na to twoje pytanie. Że my tą jedną stronę mamy, inną w kontekście menu restauracji europejskich. Ona jest na samym końcu, niedoceniona, ale... może jeszcze w Niemczech, czasem w Czechach, ale mówimy, to są nasi sąsiedzi.
Czyli o tej kuchni środkowoeuropejskiej, prawda? Może
tak
się dzieje.
A my z tyłu mamy ostatnią stronę, na której wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałeś, jest napisane.
To jest ciekawe.
My mamy kilka surówek, idziesz nawet na, nie wiem, ostatnio byłam w Rytrze, w schronisku. I do pierogów normalnie wybierasz zestaw surówek. Możesz wybrać mizerię, możesz wybrać buraczki, możesz marchewkę tartą z jabłkiem, możesz wybrać sobie buraczki zasmażane, kapustę na ciepło. I to jest normalne. To jest w górach, na samym szczycie, gdzie wchodzisz. Więc tak, to są, to jest, może być taki nasz wyróżnik semantyczny, absolutnie. Natomiast ja mam takie pytanie do ciebie, bo ja z kolei czegoś poszukuję.
Tak.
Jak jadę na przykład do Tel Awiwu, wiem, gdzie zjeść dobry hummus, wiem, gdzie zjeść najlepszą szakszukę. Jedziesz do Rzymu, bardzo łatwo znaleźć taką oryginalną pizzę, czy w ogóle do Włoch, gdzie robi się ją w taki tradycyjny sposób. Ona nie kosztuje, wtedy nie mówię o placu Świętego Piotra oczywiście, ale nie kosztuje dużo pieniędzy. Jeżeli przyjeżdżają goście z zagranicy, do Warszawy, gdzie zabierasz ich na pierogi?
No właśnie, to pytanie zadała ci sztuczna inteligencja. Gdzie ja zabieram ich na pierogi? Pewnie do jakiejś pierogarni.
No ale właśnie, której?
Wiesz co, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Jest taka pierogarnia na Starym Mieście, która jest tuż przy ulicy, teraz sobie próbuję przypomnieć, chyba Franciszkańskiej. Niezbyt duża i tam są te pierogi naprawdę bardzo dobre.
I w dobrej cenie?
W dobrej cenie i jak twierdzą restauratorzy, robione na bieżąco i robione ręcznie. To jest jakby bardzo, bardzo istotne. Ja zakładam, że oni muszą je mrozić, no bo jeżeli je faktycznie robią w większej ilości, one są mrożone i potem rozmrażane. Ale smakują świetnie i jest naprawdę bardzo duży wybór. Te pierogi są w smakach przeróżnych. No, od soczewicy, kapusty, pierogów z kapustą i z grzybami, z mięsem, po tak zwane pierogi, dzisiaj mówimy często ukraińskie pierogi. No, naprawdę rozmaite smaki, w kilkunastu smakach.
Bo dla mnie to jest do dzisiaj
zjawisko. Ale też pierogi na słodko oczywiście, które niektórzy jedzą. Ja nie jestem fanem pierogów na przykład ze śliwkami, ale takie pierogi również są.
No właśnie, bo ja jestem pod dużym wrażeniem jeszcze takiego zjawiska w Warszawie, które występuje. Nie wiem, jak jest w innych miastach, że jeżeli chcę zabrać obcokrajowców na wybitne jedzenie polskie, no to jest parę takich restauracji.
Ale... fine diningowych. Nie musimy ich wymieniać, ale faktycznie
to jest, kosztuje
są...
fortunę.
Tak,
więc jeżeli chcę naprawdę zabrać na takie polskie i nie wydać fortuny, no to mam Bar Mleczny, gdzie niezręcznie jest zaprosić gości z zagranicy do takiego Baru Mlecznego, ale tam rzeczywiście jest prawdziwe polskie jedzenie. I tutaj chwała. Chciałabym pochwalić Bary Mleczne w Warszawie.
Dobrze, że są i niech
wspaniałe,
będą jak najdłużej.
I uważam, że...
To jest nasz street food właściwie, prawda?
Trochę
w pewnym
tak,
sensie.
Trochę tak. Taki zamknięty street food. Nie ma, nie mam, wiesz, nawet na ten Sabiś zabierają mnie do budy, ale ja wiem, że ja nie zapłacę tam dużo w tej budzie, w tym Tel Awiwie. To będzie wyglądało wybitnie i nie ma wstydu. A no wiesz, no ciężko czasami jest tych gości z zagranicy takiego baru zabrać, no bo nie chcesz, żeby
stoimy
oni zapamiętali
tak,
w ogóle Polskę z taką jeszcze ceratą, a to jest nasz folklor i my to kultywujemy.
Tak.
Więc szukam takiej restauracji z polskim jedzeniem w Warszawie, która będzie cenowo...
Dostępna bardzo.
Tak, nie, że kotlet schabowy 107 zł, czy porcja piegrogów 68, bo to jest jednak... Jak tu się pochwalić dobrym narodowym, skoro ono kosztuje drożej niż... dobra narodowe innych kuchni, które są za rogiem, prawda?
Tak, na przykład włoskich, prawda?
Tak.
Które są znacznie bardziej dostępne. To jest ten moment, w którym trochę się przełączamy na pytania od sztucznej inteligencji. Każdy gość, gościni podcastu Warszawa Mówi dostaje takie pytania. Ja zapytałem sztuczną inteligencję, jakie pytania zadałaby tobie, Darii Ładosze. I uwaga, pierwsze pytanie. Jakie są najbardziej charakterystyczne, trochę już je wymienialiśmy, potrawy warszawskiej kuchni, które warto uwzględnić, cytuję, uwaga, w zbiorze kulinarne Darii Ładochy.
Na pewno pierogi na pierwszym miejscu.
Po prostu, pierogi.
Ja jestem, Ładocha pierogiem stoi, naprawdę. I to jest ilościowo też...
A z czym pierogi?
Ukraińskie.
Ukraińskie.
Pierwsze miejsce. Drugie miejsce, pierogi z kapustą i grzybami. Trzecie, z jagodami.
O,
czwarte,
widzisz,
z truskawkami.
Ja z pierwszymi dwoma pozycjami się zgadzam, te trzecie i czwarte niekoniecznie. Jakoś nie za bardzo na słodko.
To ja bym teraz chętnie tej sztucznej inteligencji zadała pytanie, ale i tu chyba z nami nie ma. Niech zgadnie, ile ośmiolatka Ładocha była w stanie zjeść pierogów naraz, gdy babcia robiła na świeżo, wrzucała do wody i ja je jadłam.
Ja w twoim imieniu sztucznej inteligencji, ponieważ jestem jej głosem, 12.
24 pierogi. Na pierwszą turę.
Pomyliłem się o 12.
Druga tura, 10, jak dziadek przychodził z pracy. Jeżeli tata przychodził później z pracy, to jeszcze z 8 dopchałam. Naleśniki, koperty, 4 do 6. Gołąbki, duże, ze 4 na pewno. Byłam takim jadkiem, że moja babcia karmiła mnie miłością przez żołądek. Dlatego do dzisiaj dziękuję jej za wytworzone te wszystkie komórki tłuszczowe, które już nigdy nie znikną, bo one po prostu, no po prostu ze mną zostały z tego dzieciństwa.
Dario, drugie pytanie. Czy istnieją jakieś unikalne tradycje kulinarne związane z Warszawą, które wpływają na różnorodność dań serwowanych w stolicy?
No to na przykład no bary mleczne. No to są bary
tradycja.
Mleczne. Oczywiście, że tak. Studenci, młodzież, ale zauważmy też rodziny.
Ale to jest taka
dziećmi.
PRL-owska, można powiedzieć, tradycja, ale czy są jakieś głębsze tradycje kulinarne związane z Warszawą?
To trzeba by do Dumanowskiego napisać do pałacu w Wilanowie, bo on odtworzył tą naszą pierwszą książkę kulinarną z XVII wieku, Compendium Ferculorum. I może on mógłby coś powiedzieć. Tylko wiesz, że tu mówimy o XVII wieku, a tak. To jednak XXI, jak to połączyć, to nawet mi będzie trudno, ale pomyślę nad tym.
I ostatnie pytanie od sztucznej inteligencji. Jakie restauracje, kawiarnie, uwaga, lub stoiska z jedzeniem ulicznym w Warszawie warto odwiedzić, aby doświadczyć autentycznych smaków i atmosfery tego miasta?
Saska Kępa, to na pewno. Tam zjemy od fajnych, fine diningowych restauracji po słynnego kebaba. Moim zdaniem na Saskiej Kępie jest wszystko.
Jest wszystko.
Tam jest wszystko. Ale ja też bardzo lubię Przejście Chmielną, gdzie kiedyś witało mnie po prawej stronie wspaniała pizzeria. Chyba już jej teraz nie ma, ale to była taka kultowa pizzeria. Przechodzimy przez Dania z Okienka, pączki, prawda? Dochodzimy do Brackiej. Bracka tam jest? Chyba tak? Dzieli Bracka Chmielną? Nie
tak,
pamiętam już. To tam słynne restauracje, takie pierwsze kultowe, gdzie młodzież, bohema się spotykała. Ja myślę, że Chmielna jest też, aż dochodzimy do Marszałkowskiej i tam jest wysyp kolejny. Restauracje się zmieniały tam po kolei rzeczywiście, ale pierwsze jakieś bubble tea. Wiesz, Polska nie wiedziała, co to jest. Nie wiedziała, że to cukier wpłynie, ale my już teraz to wiemy. Więc Przejście Chmielną też było takim bardzo mocnym folklorem.
To zostawmy sztuczną inteligencję i chciałbym trochę o tym takim problemie, o którym trochę zaczęłaś o nim mówić. Zaczęliśmy mówić o zero waste, o niemarnowaniu jedzenia. Ważne jest to, że w Warszawie, nie wiem czy o tym wiesz, mamy aż 46 jadłodzielni. W każdej dzielnicy można wejść na stronę umwarszawa.pl, wpisać hasło jadłodzielnia i znaleźć dokładnie adres miejsca, w którym można się podzielić jedzeniem. Co robić, żeby nie marnować jedzenia? Trochę o tym powiedziałaś, no, żeby to jak najbardziej elastycznie podchodzić do tego i starać się je przetwarzać, ale już to, jeśli to jedzenie nam zostanie, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby je przekazywać tak, żeby ono się nie marnowało. Ale moje pytanie jest o ten sam punkt wyjścia, o niemarnowanie. Właściwie przy okazji każdych świąt media podają jakieś horrendalne liczby dotyczące jedzenia, które się marnuje w tonach, prawda? Czyli co robić, żeby tego jedzenia jak najmniej marnować, a jeżeli już je mamy, na przykład wyjeżdżamy na wakacje, to powinniśmy je fajnie przekazać do jadłodzielni, które dzięki temu to jedzenie trafi do osób potrzebujących.
No, to jadłodzielnie to jest wspaniała inicjatywa, ale zacznę od początku. Zero waste to nie jest proces wtórny, to jest proces pierwotny. Z założenia zero waste mówimy, nie marnujmy tego, co zostało. A ja mówię, zaplanuj tak, żeby nie zostało nic.
Właśnie.
I ten proces wtórny, tego stratega domowego, wiesz, ktoś może powiedzieć...
Czyli zaczynamy od zakupów, tak? Trzeba myśleć o tym, co kupujemy.
Zakupy i ilość osób. Ja zawsze powtarzam, że gospodyni, prawdziwa, dobra, współczesna, to jest doskonały strateg. Ktoś może powiedzieć, tobie łatwo, bo umiesz gotować. Wszystkie Polki, Polacy potrafią gotować, jeżeli chcą. I da się ugotować to, co się zaplanuje. Więc ja, niczym stratek, zaczynam od tego, patrzę na tydzień. Kto gdzie jest? Mamy kalendarz rodzinny. Ile razy basen, ile razy konie, kiedy jesteśmy, kiedy nas nie ma. Zaczynamy planowanie od poniedziałku. Uczymy się. Będziemy mogli ugotować tego dnia za dwa dni i potem jeszcze w niedzielę na następny tydzień. No dobrze, to co możemy ugotować, żeby zostało na dwa dni, skoro następnego dnia nie mamy czasu? I tak powstają listy składników, tak powstają zakupy i podstawowa zasada, którą można sobie narzucić. Nie kupujemy nic poza listy. Po prostu, jeżeli usiadłaś, poświęciłaś nawet 30 minut czasu, czy poświęciłeś na to, żeby to zaplanować, to znaczy, że tam jest wszystko dobrze zaplanowane. Co będziesz pić? Czy pijesz wodę z cytryną? Ile cytryn? Lepiej kupić na wagę niż siatkę. Wiesz, to są takie, bo jeżeli w domu pije tylko jedna osoba wodę z cytryną, to nie kupujemy siatki, kupujemy cytrynę. Albo dwie. I ta jedna osoba w ten tydzień zużyje. Bo za tydzień myślę, że znowu pójdziemy na te zakupy.
Tak jest.
To są to są też zakupy związane z...
Czyli te nawyki można też w sobie wypracować, prawda?
Absolutnie
że zakupy robimy wspólnie, robimy je powiedzmy w sobotę czy w piątek, no w zależności od domu, czy też niektórzy robią w niedzielę, wtedy kiedy w niedzielę można robić zakupy, czyli w te niedziele, w których sklepy, markety są otwarte i to jest ten nawyk, który może potem procentować właśnie niemarnowaniem jedzenia.
Wiesz, w sobotę wielkanocną poszłam jeszcze do ostatniego otwartego sklepu. Zauważyłam, że nie mam żółtego sera. I poszłam do pani i powiedziałam, poproszę 9 plasterków żółtego sera. A pani się na mnie
powiedziałaś, że tyle potrzebujesz.
Dokładnie, bo ja wiem, że jeżeli się skuszę, to ja zjem 2.
Tak.
Moja siostra żyje z nią od 40 lat, więc w tym roku ma 40, jestem starsza. Wiem, że zje 2. Moja matka zobaczy, że my jemy, to też
może zje
2 skubnie.
Dwa, tak.
3 plasterki dla przypadkowych, a było nas 11 osób, to może by się ktoś skusił. Zabraknie? Super. Niech zabraknie.
Tak.
I wtedy wiemy...
Są inne potrawy.
Dokładnie. I inne. Mhm. Bo ja uważam, że lepiej, żeby zabrakło, niż żeby zostało. Zostawiając się w procesie niedosytu, myślimy sobie, kurczę, fajne były te święta, jeszcze to bym zjadła, a to za rok przyjdę, może też to będzie. Lepsza jest sytuacja...
Lekki niedosyt niż przejedzenie.
Niż przesyt. Bo na tym lekkim niedosycie czekamy na następny posiłek, na następne spotkanie, na następną książkę, jeżeli skończyliśmy pierwszą część, jesteśmy nienasyceni. Stan nienasycenia powoduje, że właśnie ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Energia się uwalnia, że my coś chcemy. Żyjemy w czasach, w których paradoks polega na tym, że jesteśmy najbardziej niedożywieni, a najwięcej produktów spożywamy na co dzień. Jemy produkty, które nie mają gęstości odżywczej. Jemy żywność, która jest pusta, jeżeli chodzi o wartości, a jemy jej 3 razy więcej niż kiedykolwiek.
Na przykład za dużo węglowodanów, a za mało białka, prawda?
Dokładnie. No ale też uwaga z tym białkiem. Tak. W tych wegańskich restauracjach 150 gramów mięsa jest dokładnie tyle samo, ile 40 gramów suchej na przykład ciecierzycy. My nie potrzebujemy mieć połowy talerza. 40 gramów można nasypać, teraz pokazuję, to państwo tego nie widzą, na rączkę. To jest taka jedna mała rączka zamknięta.
Taka garstka. Tak
garstka. 40 gramów, to jest malutko i to wystarczy. Więc nie musimy, bo też przechodzimy na inny sposób jedzenia, wegański, nagle źle się czujemy, bo źle bilansujemy. To trzeba trochę czasu poświęcić na to, żeby dowiedzieć się.
Zbilansować tę
dokładnie.
Dietę. Warszawa prowadzi też akcję Myślę, nie marnuję. To jest taki zero waste, oczywiście dotyczący żywności. Organizujemy na 6 targowiskach zbiórki i te pełnowartościowe warzywa trafiają do organizacji pomocowych. Wyobraź sobie, że udaje nam się zbierać około 30 ton rocznie. Czy to też jest twoim zdaniem jakiś pomysł na ograniczanie marnowania jedzenia, marnowania żywności w tym wypadku?
Tak, doskonały. Znaczy wszystko, co możemy zrobić, żeby tego nie wyrzucać, tego jedzenia i nie marnować, jest in plus. Wiesz, kiedyś chciałam robić takie zbiórki osiedlowe. Rzeczy, które zostają pod koniec tygodnia, zbierać je w jedno miejsce i poprosić jakąś starszą sąsiadkę, żeby nam z tego coś ugotowała, żebyśmy mogli przychodzić jak dzieci z po prostu swoim pojemniczkiem i nalewać. Tylko, że właśnie duży problem jest jeszcze z biurokracją. Bo starsi ludzie chcą być potrzebni.
Tak.
Starsi ludzie już bardzo dużo potrafią.
Tak.
Więcej niż młodsi, prawda? Nawet przez pryzmat czasu patrząc na to. Taka zbiórka tej żywności na przykład z całej klatki spowodowałaby niemarnowanie, zajęcie czasu pewnej starszej kobiecie, która czuje się potrzebna, plus jedzenie dla tych maluchów, które na przykład mamy, których mamy nie mają czasu na gotowanie. Tu się wszystko zgadza. Tylko tak, niektórym nie chce się przynieść jedzenia. Starsza pani chętnie by ugotowała, ale boi się, że zaraz ktoś ją, krótko mówiąc, poda, że coś robi nielegalnego. Sanepid, mnóstwo rzeczy jest na nie. I nagle takie inicjatywy, ja kocham takie inicjatywy osiedlowe, żeby ludzie czuli się potrzebni i byli razem. Nie tylko na grupie social mediowej, grupa Wilanów, ale też, żeby oni byli razem. Bo nagle się okazuje, że moi sąsiedzi rozmawiają ze mną na grupie, a na ulicy mnie mijają, ponieważ się nigdy nie poznaliśmy i nie mówimy sobie nawet dzień dobry.
Tak. Ale na grupie żywo dyskutujemy.
A na grupie żywo dyskutujemy o tym, jak nam budują tramwaj i nie możemy wyjechać z Wilanowa o poranku. Więc wiesz, to wszystko jest tak, że ja uważam, że my jesteśmy dobrzy i my chcemy jak najlepiej. Tylko po prostu pełno ograniczeń, które sami sobie też narzucamy, no i przy okazji ta sąsiedzka pomoc nie zawsze jest sąsiedzką pomocą, powoduje, że z wielu rzeczy po prostu rezygnujemy.
Bardzo ciekawym doświadczeniem dotyczącym nawyków żywieniowych jest doświadczenie, które przekazujemy naszym dzieciom. To jest bardzo istotne. Miasto robi to w taki sposób, że mamy akcje, właściwie kampanię Wiem, co jem i takie warsztaty dla dzieci w szkołach. A w dodatku dzieci, drugoklasiści, dostają książeczkę Wiem, co jem i to ma uczyć zdrowych nawyków żywieniowych. To jest chyba bardzo ważne. Chciałbym zapytać cię o to, jak te nawyki żywieniowe przekazywać swoim dzieciom w domu, no bo oczywiście robią to szkoły, starają się robić to szkoły, ale te podstawowe nawyki żywieniowe wyciągamy, czy też bierzemy z własnego domu.
Tak, trzeba je mieć na początek. Trzeba mieć dobre nawyki żywieniowe. Ja bardzo wierzę w dzieci. Mogę tutaj zapowiedzieć, mój kolejny projekt książkowy to będą dzieciaki.
Świetnie.
Uważam, że dzieci, które przychodziły do mnie na warsztaty, przychodziły do domu, prosiły mamę o brokuła, a mama powiedziała, i co ja ci z tym brokułem zrobię? Więc tam się też dobierzemy trochę do rodziców. Ale ja wierzę w dzieci, bo jak prowadziłam warsztaty w szkołach, to krzewiąc te dobre nawyki, dzieci przychodziły do domu i chciały tego samego. A ja wykorzystałam tylko presję grupy, że dzieci w pewnym wieku chcą być takie same, nie chcą być inne.
Tak.
Więc pisałam im wiersze, opowiadałam historie i mówiłam, co na co wpływa. Bo jak dziecku powiesz, że będzie lepiej liczyło, a lubi matematykę, jak zje to, a lepiej będzie piłkę kopało, bo jest sportowcem, to zje to, to dzieciom na mapie ich wyobraźni to się układa w jedną całość.
Jasne.
Rodzice często gonią w piętkę, więc nawet jedna drobna rzecz zawsze ma znaczenie, a dzieci lubią słuchać tych historii. Więc jak ja bym miała krótko podsumować, jak krzewić dobre nawyki? Poprzez zabawę i przy okazji.
I przy okazji.
I przy okazji.
Tak.
Dla mnie córka Matylda była zawsze bardzo empatyczna, lubiła smoki. Więc żeby jadła brokuła, powiedzieliśmy, że jest to drzewo dla dinozaura, a kalafior jest niepokolorowanym drzewem, więc ona z tego tytułu, że no kurczę, nikt go nie pokolorował, też go chciała spróbować, żeby nie był sam. Z kolei moja starsza córka,
żeby nie był taki smutny,
dokładnie,
blady.
No bo wiedziałam, że to na nią zadziała. Z kolei Laura, która nie lubiła warzyw bardzo długo, ale chciała być bardzo szybko samodzielna, w wieku 6 lat poszła na swoje pierwsze zakupy spożywcze, dałam jej kasę, pieniądze.
Super.
Zabrałam ją na ryneczek i mówię tak, słuchaj, ja siedzę w samochodzie, mnie nie obchodzi, co kupisz. Przychodzisz, to ci się podoba. Wracasz do domu, kupujesz to, daję ci książki. Z tyłu w książkach są skrypty, czyli gdzie to warzywo jest użyte. Oglądasz obrazki i to, co ci się podoba, prosisz mamę i mama ci gotuje. I ona, jak usiadła z tymi książkami i szukała tego, kupiła sobie kalafiora romanesco. Prawie nigdzie go nie było, ale znalazła ze 4 przepisy. I ja mówię, to, co ci się podoba. Jak ci się wizualnie podoba, to będzie też ci smakowało. Bo ja nie krytykuję nuggetsów w restauracjach, jeżeli dziecko zamawia. Każdy idzie do restauracji, ma prawo zamówić to, co chce. Restaurator ma prawo sprzedać towar. Więc wiadomo, że jak dziecko ma fondue z kalafiora, a nuggetsy, wybierze nuggetsy.
Tak jest.
Tu się wszystko zgadza. Raz na jakiś czas można nuggetsy zjeść. Ale jeżeli rodzic zobaczy, że jest w tym sens, żeby w domu przekazać dziecku pewną wiedzę na temat nie właśnie języków czy wykształcenia, tylko tego, że to dziecko dłużej będzie w lepszej formie, nie będzie chodzić do lekarza, będzie miało lepszą odporność, to w zasadzie ja już nic nie mam do dodania.
Bardzo ci dziękuję. Dario, na koniec, prawie na koniec, stały punkt programu, kwestionariusz warszawski.
Tak, poproszę.
Dzieci są naszą nadzieją, ale teraz kwestionariusz warszawski, który po nas zostanie. Chcę, żebyś bardzo krótko odpowiadała na pytania, które ci będę zadawał. Prawobrzeżna czy lewobrzeżna?
Prawobrzeżna.
Łazienki czy Skaryszak?
Łazienki.
Teatr Narodowy czy Stadion Narodowy?
Stadion
Narodowy.
Narodowy.
Złote Tarasy czy Hala Mirowska?
Hala Mirowska.
Na plażę nad Wisłą czy rowerem po Campinosie?
Plaża nad Wisłą.
Noc muzeów czy nocne kluby?
Nocne kluby.
Komunikacją miejską czy samochodem?
Samochodem.
Bieg Niepodległości czy Marsz Niepodległości?
Bieg Niepodległości.
Sen o Warszawie Niemena, czy następna stacja Taco Hemingwaya?
Taco Hemingway, następna stacja.
Dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie?
Moje miasto.
A na koniec pytanie, już zupełnie ostatnie. Warszawa opowiada o sobie jako o stolicy zieleni, wygody i wolnego czasu. Czy Warszawa może stać się stolicą dobrego smaku?
Może absolutnie stać się stolicą dobrego smaku.
Pod jakim warunkiem?
Na najlepszej drodze, ponieważ tak jak w Kapsztadzie, tak w Warszawie widzę, że jakość, czyli nie ilość, a jakość, staje się po prostu jakimś wskaźnikiem tego, żeby jeść. Więc ja myślę, że my już z ilości rezygnujemy, idziemy w stronę jakości. Mniej znaczy więcej i uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. Mhm.
I ostatnie już naprawdę pytanie. Jaka będzie, spróbuj zamknąć oczy i puścić wodze fantazji, jaka będzie warszawska kuchnia w połowie XXI wieku?
Będzie kolorowa, bardzo warzywna, smaczna i zbilansowana. Wierzę w to.
Bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę o kulinarnej Warszawie. Daria Ładocha była naszym gościem.
Dziękuję
ci bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.